Środa drugiego tygodnia w siódmym rozdziale listu do Hebrajczyków. Autor uzasadnia arcykapłaństwo Chrystusa jako wyższe od kapłaństwa kapłanów żydowskich. Żydowscy kapłani mieli za zadanie składać ofiary przebłagalne za grzechy ludu i w ten sposób przywracać błogosławieństwo, które lud niewierny przymierzu z Bogiem utracił przez grzechy, przez naruszenie prawa. Jezus Chrystus w oczach autora listu do Hebrajczyków jest arcykapłanem, jest tym, który jako jedyny w sposób rzeczywisty, prawdziwy, do końca, w sposób ostateczny jest przebłaganiem za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Więc dlatego jest arcykapłanem i w tym fragmencie, który dzisiaj słyszymy, jest arcykapłanem, jest kapłanem na wzór Melchizedeka. To znaczy jest kapłanem innym niż kapłani żydowscy. Kapłani żydowscy pochodzili wszyscy z rodu Lewiego. Patriarcha Jakub, wnuk Abrahama, miał 12 synów, z których 11 otrzymało ziemię, przydziały ziemi, a Lewi i jego synowie mieli być kapłanami i mieli żyć tylko i wyłącznie z kapłaństwa. I było oczywiste, że nikt nie może być kapłanem, jeżeli nie jest z rodu Lewiego. Ale Jezus Chrystus nie jest z rodu Lewiego, tylko jest z rodu Judy. Więc autor listu do Hebrajczyków mówi, że jego kapłaństwo jest inne. Jego kapłaństwo jest na wzór Melchizedeka i pokazuje przykład ze Starego Testamentu, kiedy tajemnicza postać Melchizedek, król Szalemu, czyli Szalem to znaczy to jest pokój, król pokoju, wychodzi naprzeciw Abrahama i mu błogosławi. To znaczy, jeżeli on błogosławi Abrahamowi, to znaczy, że Abraham jest niżej niż Melchizedek. I to będzie podkreślał także w liście do Hebrajczyków właśnie autor, że nie błogosławi się, że błogosławi się zawsze ktoś wyżej stojący temu, kto jest niżej stojący. Na przykład kapłan błogosławi ludowi, rodzice błogosławią dzieciom, ale nie w drugą stronę. Także jeżeli na przykład jest jakaś taka praktyka, że młodzież gdzieś tam robi krzyżyki na czole swoim kapłanom, to jest błędna praktyka, sprzeczna z listem do Hebrajczyków. Tylko kapłan błogosławi i na to się powołuje właśnie dzisiaj autor listu do Hebrajczyków, ponieważ Melchizedek jest błogosławi Abrahamowi, więc to Abraham stoi niżej od Melchizedeka i pokazuje, że ten Melchizedek nie ma opisanego swojego rodowodu. Czyli nie wiadomo, kto jest jego ojcem, jaka jest cała jego parentela, kto go zrodził. Dla Żydów te genealogie były bardzo ważne. Mamy też dwie genealogie Jezusa w Ewangeliach. Więc nie wiadomo, skąd przychodzi. Nie ma opisu jego śmierci, a zatem nie wiadomo, kiedy umarł. Więc wygląda w Słowie Bożym tak, jakby był wieczny, jakby był odwieczny. Jakby nie wiadomo, kiedy się zaczął, nie wiadomo, kiedy się skończył. No i to jest ta analogia do Chrystusa, który pochodzi z wieczności i nigdy się nie kończy, który żyje wiecznie i nam daje życie wieczne. Melchizedek, król Szalemu, wyszedł do Abrahama z darami chleba i wina, czyli nie z ofiarami ze zwierząt, tylko z ofiarami chleba i wina, tymi samymi, które Jezus później ustanowi jako znak swojej wieczystej pamiątki, swojej ofiary krzyża, właśnie pod postaciami chleba i wina, czyli pod postaciami Eucharystii. Więc autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że tak, Jezus jest arcykapłanem, ale jest arcykapłanem w inny sposób niż kapłani żydowscy, w większy sposób. I o tym jest także dzisiejszy psalm, bo właśnie na to proroctwo psalmu 110 będzie się powoływał właśnie autor listu do Hebrajczyków. W tym psalmie 110 Mamy słowa: przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę, czyli to jest to odwieczne zrodzenie. Pan przysiągł i tego nie odwoła, Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Właśnie to jest to zadziwiające stwierdzenie. Zadziwiające dla Żydów, bo autor nazywa Mesjasza kapłanem na wzór Melchizedeka, czyli kapłanem w inny sposób niż oni go znali. I to kapłanem wiecznym. I to Słowo Boże znaczy dla nas, jest dla nas przypomnieniem, że Chrystus jest naszym odkupicielem, że On jest tym, który jako kapłan składa ofiarę ze swojego życia. Jest to ofiara krzyżowa, ofiara w męce, w śmierci, za tych, których kocha, czyli za nas. Że to nam jakby wciąż na nowo uświadamia, jak wielka jest miłość Boga do nas, że posyła swojego Syna, żeby ten wziął na siebie grzechy nasze i całego świata, a jednocześnie to nam przypomina, że nasz grzech jest naprawdę wielki, jeżeli aż takiego odkupiciela potrzebujemy. A zatem nasza postawa wobec Boga musi być postawą pokory i wielkiej wdzięczności. Pokory, bo mamy świadomość, że to za nasze grzechy Chrystus umiera. I wielkiej wdzięczności, bo wiemy, że to robi z miłości do nas. Właśnie dlatego, żeby nas przywrócić Bogu, żebyśmy mogli żyć na wieki. Ewangelia to jest uzdrowienie człowieka z uschłą ręką, jak go nazywa ewangelista, z jakąś chorobą, która powoduje, że człowiek ma niewładną rękę. I specjalnie śledzą Jezusa, żeby zobaczyć, czy uzdrowi w szabat. Jeżeli Jezus uzdrowi w szabat, to będą mieli kolejny powód do tego, żeby go oskarżać, że robi rzeczy sprzeczne z prawem mojżeszowym, a zatem nie może być od Boga. Natomiast samo uzdrowienie już dowodzi, że jest od Boga. Natomiast Jezus, odpowiadając na zarzuty, odpowiada pytaniem: czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? I to pytanie jest konfrontacją postawy Jezusa z postawą tych faryzeuszy. Bo oni, którzy zarzucają mu, że on łamie szabat, sami łamią szabat. Przez to, że go śledzą, przez to, że go oskarżają. I po uzdrowieniu wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz naradzali się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. To też było złamaniem odpoczynku szabatu. Żydowi w szabat nie wolno było przejść więcej niż 1000 kroków. Wolno było przejść 999 kroków. A oni wyraźnie łamią szabat właśnie przez to, że śledzą Jezusa, że oskarżają Go i że naradzają się. To było wszystkie czynności w szabat zabronione. Więc Jezus ich pyta, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy wolno w szabat zabijać. Pokazując ewidentnie, że On jest tym, który ocala życie. Oni są tym, którzy łamiąc odpoczynek szabatu dopuszczają się jeszcze zabójstwa. Natomiast tego człowieka uzdrawia. No i to jest kolejna taka dla nas wezwanie do takiej świadomości, że Jezus chce nas uzdrawiać. Jezus chce uzdrawiać te wszystkie nasze niemoce, nasze uschłe ręce, ręce niewładne, niewładne do czynienia dobra, niewładne do podejmowania czasem naszych wyzwań, które stoją z racji naszego powołania. No więc Jezus chce nas uzdrowić. A jednocześnie ta historia przestrzega nas, żeby nie być człowiekiem zamkniętym na Boże działanie, człowiekiem, który chce oskarżać innych, który żyje oskarżeniami innych, który, tutaj jest nawet powiedziane, oni wpadli w szał. Więc żeby nie iść za złymi emocjami w swoim życiu, bo czasem jest tak, że te nasze różne problemy, konflikty, spory, uprzedzenia powodują, że stajemy się właśnie ci faryzeusze, dla których oskarżanie innych staje się celem, sensem życia. No jest to coś bardzo złego, więc ta Ewangelia nas przestrzega przed tym, że życie ocalić czy zniszczyć. Pozwolić ocalić nasze życie przez Chrystusa, ocalać życie przez nasze świadectwo dobroci, miłości i nie wchodzić właśnie w buty tych, którzy żyją nienawiścią, złością.